obok samochodu stał mężczyzna. Wyglądało to tak, jakby podnosił ciężki przedmiot. Oba miejsca wyglądały jak rzeźnie.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Tutaj Sceny zbrodni. Dziś zabierzemy was na dwór króla Fryderyka X, czyli do Danii.
Ale nie na ich słynne złociste napoje, nie na nie mniej słynne duńskie ciasteczka czy migdałowe obwarzanki, to nie te klocki, nie w tym programie.
Dania, najmniejsze z państw nordyckich, kojarzona jest jako jeden z najbezpieczniejszych krajów. Spokojny, dostatni, a jednak i tu dochodzi do potwornych zbrodni.
Opowiemy o sprawie Petera Lundina, właściwie dwóch sprawach, bo to morderca, którego zbrodnie wykraczały daleko poza granice tego kraju.
Po 21. zaginięcie Emilie Men. Sprawa, która wstrząsnęła całą Danią. Ta historia była niestety początkiem dramatów na duńskiej wyspie.
Zapraszamy, zostańcie z nami.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Peter Lundin to jest morderca z Danii. Przyszedł na świat 15 lutego 1972 roku w Roskilde-Syhus, ale pierwszej zbrodni nie dokonał w kraju rodzinnym, a w Stanach Zjednoczonych.
Miał 9 lat, gdy jego rodzice wyemigrowali za ocean. Jego tata, Ole, zajmował się budowlanką. Niemal własnymi rękami postawił ich rodzinny dom na wyspie Solrod.
Jednak gdy Peter miał 7 lat, jego tato dostał powikłań w wyniku zakrzepu krwi. Nie mógł pracować, popadł w tarapaty finansowe. Za długi ich dom został przejęty, dlatego uznali, że emigracja do USA może być ich nową szansą na to, by po prostu stanąć na nogi.
Początki w Stanach były obiecujące. Udało im się kupić dom na Florydzie. Zamieszkali w Ormond Beach przy Essex Drive i tu prowadzili niewielki hotelik. Dochody wystarczały na życie.
W 1984 roku zdecydowali się na kolejną przeprowadzkę, tym razem do Maggie Valley w Karolinie Północnej. Tu doszło do poważnego kryzysu w małżeństwie Lundinów. Ole opuszcza żonę Annę i wraz z synem przenoszą się do Los Angeles.
Ale po kilku tygodniach zmieniają wybrzeże. Najpierw szukali szansy w Nowym Jorku, później w Bostonie. Ostatecznie osiedlili się w Miami. Tu Ole znalazł pracę jako murarz, co dało mu znów stabilizację finansową.
A wkrótce znów ustabilizowało się jego życie osobiste i ponownie z Anną. Po kryzysie w ich związku znów zamieszkali razem, właśnie na Florydzie. Peter miał wówczas 14 lat. Znalazł szkołę w Miami i by odciążyć rodzinę finansowo, chwytał się wszelkich prac dorywczych, głównie jako kelner w restauracjach i barach.
Firma budowlana jego taty miała coraz więcej zleceń. Peter postanowił dołączyć do Olego. Rzucił szkołę i zaczął specjalizować się jako murarz. Miał 16 lat i miał wreszcie własne pieniądze. Poza pracą w firmie ojca, żadnych innych obowiązków. Jak wielu jego rówieśników, sięgnął po marihuanę, a później także po twardsze narkotyki, jak kokaina.
Jednak rodzina znów się przeprowadza. Lundinowie wracają do Maggie Valley w Karolinie Północnej. Rodzice zdecydowali, że Peter musi kontynuować tutaj edukację. Dostał się do miejscowego liceum i tu rozpoczyna dealowanie marihuaną wśród kolegów.
W jego rodzinie znów nie dzieje się najlepiej. Tato i mama znów często się kłócą. W dodatku zbyt często sięgają po alkohol. Awantury, także przemoc domowa. Sąsiedzi wzywają policję. Co najmniej kilka interwencji. Aż w końcu dochodzi do tragedii.
Prawdopodobnie 1 kwietnia 1991 roku Anna Lundin zrobiła Peterowi awanturę o jego zbyt długie, jej zdaniem, włosy. Matka próbowała je siłą obciąć, jednak Peter się jej postawił. Doszło do szamotaniny, w wyniku której syn udusił mamę. Tak to przynajmniej wytłumaczył ojcu.
Musiał być przekonujący, bo Ole postanowił pomóc synowi w ukryciu tej zbrodni. Ciało bliskiej dla nich kobiety zawinęli w niebieski koc. Następnie plastikową czarną folię owinęli taśmą, a dla pewności także żółtym sznurem. Tak zabezpieczone zwłoki przewieźli do miejscowości Buxton i na tutejszej dzikiej, piaszczystej plaży pochowali Annę.
7 miesięcy później, dokładnie 1 listopada, spacerowicze na plaży w pobliżu Latarni Morskiej w Outer Banks, w pobliżu Buxton, natrafili na wyrzucony na brzeg dziwny pakunek owinięty w żółty sznur. W środku kobiece szczątki. Jesienne sztormy odkopały zagrzebane płytko ciało, a następnie wyrzuciły je na pobliski brzeg, ujawniając tajemnicę zbrodni Petera. Nie ostatnią taką tajemnicę.
Peter i jego tato Ole nie czekali, aż śledczy dojdą do tego, kto stoi za morderstwem Anny Lundin. Wyjechali do Kanady. Jego ojciec znał ten kraj. Jeszcze zanim poznał Annę, mieszkał tutaj przez kilka lat.
Jednak zdołali się ukrywać jedynie do początku czerwca 92 roku. Zostali wytropieni i zatrzymani w pokoju hotelowym w Toronto. Peter usłyszał wyrok 20 lat więzienia za morderstwo. Ole za pomoc 2 lata.
Jednak na przełomie wieków amerykański system penitencjarny zmagał się z brakiem miejsc. Dotyczyło to zwłaszcza więzień w Karolinie Północnej. Stan zdecydował więc o amnestii. Zmniejszył wszystkim więźniom karę o połowę.
Po odsiedzeniu niespełna połowy wyroku Peter Lundin wyszedł na wolność. Zgodnie z postanowieniem sądu, po wyjściu z więzienia miał zostać deportowany do rodzinnego kraju. 4 czerwca 1999 roku wraz z eskortą amerykańskiej policji wylądował na lotnisku w Kopenhadze. Tam czekała już na niego jego żona, Tina Lundin.
No właśnie, nic jeszcze nie wspomnieliśmy o tej romantycznej przygodzie jego życia. Musimy to nadrobić. Otóż duńscy dziennikarze przypadkowo trafili na jego historię w prasie. Szukali bohaterów do programu o przewrotnym tytule Amerykański sen.
Zgodził się opowiedzieć, jak wyglądał ten jego American Dream. Przedstawiono w programie jego losy za oceanem i zbrodnie, do której miało dojść w przypadkowej kłótni. Po emisji w jednej z duńskich telewizji Peter stał się popularny. Skontaktowało się z nim bardzo wiele Dunek.
Napisała m.in. Tina, samotna matka nastoletniej dziewczynki. Między nimi zaiskrzyło. Peter i Tina pobrali się w amerykańskim więzieniu w 96 roku.
Wracamy jednak do roku 99. Tina wraz z córką odebrały Petera z lotniska i zawiozły do domu w Molle, 20 km na zachód od Kopenhagi. Nie wiedli jednak sielskiego, małomiasteczkowego życia na przedmieściach. Jesienią jeszcze tego samego roku Peter brutalnie pobił swoją żonę, a także jej córkę. Kobiety wyrzuciły go z domu.
Ale nie pozostał długo bezdomny. W trakcie wizyty w salonie masażu, czyli tak naprawdę w domu uciech, poznał 36-letnią Mayen Pedersen. Zostali parą.
Ale i tu sielenka nie trwała długo. Na początku lipca 2000 roku jeden z synów Mayeny znalazł na drzwiach mieszkania matki informację, że wyjechała na wakacje z pozostałymi 2 synami. Próbował się z nimi skontaktować i zapytać, skąd tak niespodziewana decyzja o wczasach.
Ich telefony komórkowe milczały. W ich domu w Rolo, na przedmieściach Kopenhagi, panował potworny bałagan, więc zgłosił ich zaginięcie. Policja przeszukała posesję. Odkryła ślady krwi wokół posesji, w Fordzie Mondeo należącym do Petersen, a także w jej łóżku.
Wnikliwsze badanie pozwoliło ustalić, że krew wsiąkła także w fugi w łazience. Znajdowała się w kuchni, na desce do krojenia, w blenderze. Znaleziono ją także w piwnicy oraz w szopie, w stojącej tam wyczyszczonej, ale nie dość dokładnie, zamrażarce.
Do jakiego koszmaru doszło w tym domu? Peter Lundin był głównym podejrzanym, ale utrzymywał, że nic nie wie o śladach tej krwi. Usłyszał od kobiety, że wyjeżdża na wczasy i prosi go, by ten w tym czasie odremontował jej dom. Planował go odmalować pod jej nieobecność.
Mimo że zaprzeczał, by cokolwiek wiedział, śledczy mieli powody, by mu nie wierzyć. Zwłaszcza, że odkrywane kolejne ślady w domu Pedersenów świadczyły, że doszło tam do potwornej masakry. Po miesiącu przesłuchań i badaniu próbek policjanci mieli pełen obraz tego dramatu. Peter Lundin zamordował kobietę oraz 2 jej synów.
Jak opowiadał, aby łatwiej mu było pozbyć się ciał, postanowił poćwiartować ofiary. Pierwszą zaciągnął do piwnicy. Pozostałe 2 ciała rozczłonkowywał w garażu. Używał siekiery. Na podłodze garażowej widniały ślady po około 100 jej uderzeniach. Do ćwiartowania użył również szlifierki kątowej. Znaleziono na niej wiele ludzkich tkanek.
Prasa duńska cytowała jednego z policjantów, który o piwnicy i garażu mówił: Oba miejsca wyglądały jak rzeźnie, mimo że zabójca, sprzątając, próbował zatrzeć ślady. W obliczu takich dowodów Peter Lundin w końcu przyznał, że do tragedii doszło w nocy z 16 na 17 czerwca 2000 roku.
Jak zeznawał, usłyszał jakieś krzyki dochodzące z piwnicy. Zszedł na dół i zobaczył synów Mayenne leżących na podłodze. Kobieta zażyła narkotyki i leżała nieprzytomna, ale wszystko wskazywało na to, że wcześniej w jakimś narkotykowym szale dźgnęła obu swoich chłopców nożem.
Stracił nad sobą panowanie. Jak mogła pociąć swoje dzieci? Wpadł w furię i zaczął ją okładać. Twierdzi, że nie uderzył jej mocno, a jednak kobieta po jego ciosie zmarła. Jako eksmorderca uznał, że policja nie uwierzy w tę jego historię. Postanowił więc pozbyć się ciał i zaaranżować wszystko, jakby rodzina wyjechała na wakacje.
Po kolejnych tygodniach przesłuchań i kolejnych przedstawianych mu dowodach wiedział, że nie obroni tej wersji. Przyznał, że pokłócił się z Mayenne, flirtowała przez telefon z jakimś mężczyzną.
A przypomnijmy, że kobieta zarabiała jako prostytutka, prowadząc swój salon masażu.
Doszło między nimi do kłótni w łóżku. Synowie przybiegli, by pomóc mamie. Peter Lundin zeznał, że gołymi rękami złamał ich karki, jeden po drugim.
Zwłoki następnie zaniósł do zamrażarki w szopie, ale i ta wersja nie znalazła odzwierciedlenia w dowodach. Wszystko wskazywało na to, że przynajmniej jeden z chłopców zginął w piwnicy.
Dwa dni później Peter kupił w markecie siekierę, gumowe rękawiczki, plastikowe torby i masę środków do czyszczenia domu. Poćwiartował ciała rodziny, zapakował je do plastikowych worków i wyniósł do śmietnika przed domem.
Jak wykazało dochodzenie, śmieci sprzed jego domu, podobnie jak wielu innych domów, trafiły do miejskiej spalarni odpadów, ale część worków ze szczątkami zapakował do samochodu Mayenne i wyrzucał do śmietników w okolicy. Policja przebadała 10 tysięcy ton śmieci z okolicznych wysypisk, jednak nie natrafiono na żaden fragment zwłok rodziny Pedersenów.
Przed sądem Lundin nie chciał przyznać się do umyślnego morderstwa, jednak uznano go winnym i skazano na dożywocie.
W dodatku skazano także ojca Petera. Olemu Lundinowi nie udało się udowodnić, że pomagał synowi w pozbyciu się zwłok, a tak podejrzewano, ale udowodniono mu, że był w domu Pedersenów i ukradł stamtąd sporo rzeczy. Odsiedział 4 miesiące.
Peter Lundin wciąż przebywa w więzieniu. Z akt wynika, że początki odsiadki były dla niego wyjątkowo trudne. Został zaatakowany przez współwięźniów. Jeden z nich uderzył go metalową rurką, tak, że złamał mu nos. 2 lata później więźniowie pobili go dotkliwie po głowie patelnią. Otrzymał też dodatkowy wyrok za to, że w jego celi znaleziono narkotyki.
Ale później jego los się odmienił. W 2008 roku ożenił się znowu za kratkami, ale wówczas prasa ujawniła, że za krat utrzymywał związek z inną kobietą. Żona więc po zaledwie 11 dniach zażądała rozwodu.
W 2011 roku znów się ożenił. Związek przetrwał 6 lat. Dwukrotnie także za kratami zmieniał nazwisko, jakby chciał pokazać, że jest już nowym człowiekiem, a potem jeszcze nowszym.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Jest 9 lipca 2016 roku, sobota. 17-letnia Emilie Men, pochodząca z Kosir, gdzie znajduje się najdłuższy most wiszący w Europie, razem z koleżankami jedzie na małą wycieczkę do miasta Sielce, oddalonego około 20 km.
Do rodzinnego Kosir wracają pociągiem. Przyjeżdża na stację dokładnie o 3:53 nad ranem. Dwie przyjaciółki Emilii zamawiały taksówkę, która ma zabrać nastolatki do domu. Dziewczyny nawet zaproponowały koleżance podwózkę, ale ta odmówiła. Powiedziała, że musi się przejść. Dziewczyna do swojego domu w centrum Kosir chce pójść żwirową ścieżką.
Na dworze robi się coraz jaśniej. Kończy się krótka letnia noc. Emilie czuje się bezpiecznie. Kilka minut później jej telefon jest już wyłączony. Przyjaciółki pomyślały, że pewnie padła jej bateria, którą krótko podładowywała w pociągu.
Niestety nastolatka nie dotarła do domu. 10 lipca Emilie Men nie zjawiła się również na mszy o 9:30 w kościele Świętego Pawła, podczas której śpiewał chór, do którego należała. Dla wszystkich było wtedy już jasne, że musiało wydarzyć się coś złego.
Rozpoczęto poszukiwania Emilie. W akcję włączyło się kilkuset wolontariuszy. Zaangażowano wszystkie dostępne siły. Psy tropiące dokładnie sprawdzały ścieżkę, którą wracała dziewczyna. Jednak ulewne deszcze utrudniają poszukiwania.
Rodzina Mann organizuje w tym czasie zbiórkę pieniędzy na nagrodę dla osoby, której informacje przyczynią się do odnalezienia dziewczyny. W mediach, jak to zwykle w takich sytuacjach, wybucha burza rozmaitych spekulacji. Może dziewczyna ze złamanym sercem sama uciekła z domu. Sugerowano, że jest aktywna na portalach społecznościowych. Kilku mieszkańców Kosir informuje, że widziało dziewczynę bardzo podobną do zaginionej Emilie. Policja zdementowała wkrótce wszystkie te pogłoski.
Niestety bardzo intensywne działania służb i lokalnej społeczności nie przyniosły oczekiwanego skutku. Z każdym dniem szanse na odnalezienie 17-latki całej i zdrowej były coraz mniejsze. Właściwie codziennie gazety pisały o nowych znaleziskach, które mogą mieć związek z tą sprawą. Pewnego dnia wolontariusze natknęli się na koszulę, podobną do tej, którą miała na sobie Emilie, gdy zaginęła. Przeszukiwano również ogródki działkowe, niedaleko stacji kolejowej.
Pojawiło się oczywiście kilku podejrzanych w tej sprawie. Jednym z nich był pewien 67-latek z Kosir. Sąsiedzi mężczyzny sugerowali, że przetrzymuje on poszukiwaną dziewczynę w swoim domu. Miał być on nawet nielegalnie podsłuchiwany i nagrywany przez kobietę z domu obok, która miała na tych nagraniach rozpoznać głos Emilie Mann. Posiadłość podejrzanego kilkukrotnie przeszukano, ale z całą pewnością był niewinny.
W naszej historii jest 24 grudnia 2016 roku. Ponad 5 miesięcy po zaginięciu Emilie Mann dochodzi do szokującego odkrycia. Około 16:00 osoba wyprowadzająca psy znalazła w jeziorze nieopodal Rheinermarksbagi ciało martwej kobiety. Policja następnego dnia potwierdziła, że jest to zaginiona Emilie.
Ciało Emilie porzucono w lesistym terenie, niedaleko drogi E20, około 60 km od dworca w Kosir, gdzie widziana była po raz ostatni. Została tu prawdopodobnie przywieziona już w dniu zaginięcia.
Społeczność Kosir była pogrążona w żałobie. Na stacji kolejowej kilkaset osób zgromadziło się, aby upamiętnić zamordowaną nastolatkę minutą ciszy. Podobna ceremonia odbyła się w szkole, do której uczęszczała Emilie.
29 grudnia ulice miasta przemierza kilkutysięczny pochód z pochodniami ku czci Emilie Mann. 19 stycznia już 2017 roku najbliższa rodzina towarzyszyła dziewczynie w jej ostatniej drodze.
Policja intensywnie pracowała nad zatrzymaniem sprawcy tej potwornej zbrodni. Między innymi sprawdzano telefony, które łączyły się z masztami komórkowymi nieopodal Rheinermarksbagi w czasie zaginięcia nastolatki. Do śledczych masowo zgłaszają się też mieszkańcy, którzy chcą przekazać informacje potencjalnie pomocne w rozwiązaniu tej sprawy.
20 czerwca 2017 roku opublikowano niewyraźne zdjęcia z monitoringu dworca kolejowego. Przeszklone drzwi budynku uchwycono na parkingu biały samochód. Najprawdopodobniej jest to Hyundai i30 drugiej generacji. Auto wyruszyło z parkingu obok stacji w Kosir o 4:07, czyli wtedy mniej więcej, gdy Emilie pożegnała się ze swoimi koleżankami. Do policji dociera kilkaset zgłoszeń dotyczących poszukiwanego samochodu. Wiele z tych tropów wydawało się bardzo obiecujących. Śledczy zamierzali dokładnie zbadać wytypowane samochody.
Po jakimś czasie na policję zgłasza się świadek, który w dniu zaginięcia 17-latki w okolicach Rheinermarksbagi widział zaparkowany samochód z otwartym bagażnikiem. Jak mówił, obok samochodu stał mężczyzna i wyglądało na to, jakby podnosił ciężki przedmiot. Na podstawie tych informacji śledczy zrekonstruowali zdarzenie opisane przez świadka. Zdjęcia z rekonstrukcji opublikowano w mediach.
Do tego momentu przesłuchano około 650 osób i zweryfikowano informacje dotyczące aż 400 tysięcy samochodów. W 2021 roku skonfiskowano nawet białą furgonetkę, która w momencie zaginięcia Emilie Mann należała do Petera Madsena, duńskiego wizjonera i słynnego wynalazcy, a także zabójcy dziennikarki Kim Wall, o czym wiedzą słuchacze Sen Zbrodni. Szczegóły tej sprawy znajdziecie w naszym podcaście numer 90.
Niestety przez kolejne lata sprawa stoi w miejscu, a morderca pozostaje nieuchwytny. Wszystko zmieniły jednak wydarzenia z kwietnia 2023 roku w miasteczku Kireop, oddalonym o około 30 km od Kosir, skąd pochodziła Emilie Men. Doszło do wstrząsających wydarzeń. Około 11:45 zaginęła 13-letnia Filipa, która rozdawała gazety nieopodal kościoła w Kireop.
Dziewczynka wracała do domu rowerem. Po raz ostatni kontaktowała się ze swoim ojcem o 11:30. Miała wówczas jakieś 25 minut drogi do domu. 13-latka nie pojawiła się na umówionym spotkaniu z koleżanką, która zaniepokojona zadzwoniła do rodziców Filipy. Ci ruszyli na poszukiwania córki. Na poboczu wąskiej drogi znaleźli porzucony rower dziewczynki, jej torbę, a także telefon. Trawa w tym miejscu była naruszona.
Do akcji szybko dołączyła policja. Dokładnie zabezpieczono miejsce, gdzie znaleziono rower. Helikopter z powietrza patrolował okolice. Następnego dnia, w niedzielę około 15, poinformowano na konferencji prasowej, że najprawdopodobniej doszło do przestępstwa. Filipa została porwana.
Tego samego dnia o 14:48, dosłownie na chwilę przed rozpoczęciem wspomnianej konferencji, doszło do zatrzymania 32-latka. W swoim domu w Svenstrup, miasteczku położonym 10 minut jazdy samochodem od Kosir, przetrzymywał, bił i wykorzystywał seksualnie zaginioną 13-latkę. Dziewczynka przeżyła 27 godzin prawdziwego koszmaru.
Oskarżony był bardzo spokojny podczas odczytywania zarzutów. Częściowo przyznał się do winy. Zgodnie z duńskim prawem do czasu prawomocnego wyroku zakazano podawania jego nazwiska. Wkrótce na jaw wyszły kolejne szokujące informacje. U naszych południowych sąsiadów, na Słowacji, zlokalizowano poszukiwanego białego Hyundai i30, który należał kiedyś do 32-latka.
Podejrzany sprzedał go w 2016 roku, czyli po zaginięciu Emilie Men. Mężczyzna był w kręgu podejrzanych, znalazł się nawet na liście wytypowanych 1450 osób, od których pobrano DNA. Jednak wynik okazał się negatywny, ponieważ materiał porównawczy pobrany z ciała ofiary był zbyt słabej jakości dla ówczesnych metod badawczych.
26 kwietnia 2023 roku poinformowano, że zatrzymany mężczyzna, oprócz porwania 13-letniej Filipy, jest podejrzany również o morderstwo Emilie Men, a także o przemoc i grożenie nożem 15-letniej uczennicy w listopadzie 2022 roku.
Podejrzany 32-latek przebywa aktualnie w areszcie, a wyrok w sprawie tych potwornych zbrodni jeszcze nie zapadł. Policja ujawniła jak dotąd niewiele informacji na temat zgromadzonych dowodów. Wiadomo, że oskarżony prowadził samochód uchwycony na monitoringu przed dworcem w dniu zaginięcia Emilie Men. Był w pobliżu stacji kolejowej na kilka godzin przed zniknięciem dziewczyny.
Zabezpieczono również materiał genetyczny w miejscu zamieszkania podejrzanego, który wykorzystano do badań porównawczych. Na komputerze 32-latka znaleziono zdjęcia i filmy, które według policji łączą go z morderstwem Emilie.
Czy te dowody wystarczą na skazanie podejrzanego? O tym przekonamy się prawdopodobnie już wkrótce. Proces przeciwko mężczyźnie ma się rozpocząć już w maju.
Sceny zbrodni.